Autor powieści kryminalnych, prywatny detektyw Marcin Silvanow i redaktor do zadań specjalnych Grzegorz Pilat przedstawiają Kryminalne zagadki Podlasia w Polskim Radiu Białystok.
Dzisiaj historia przeniesiona w bardzo odległe czasy od dzisiejszych dni, bo przenosimy się w lata 80. Jesteśmy w Suwałkach, a tam doszło do dwóch wstrząsających zbrodni na małych dziewczynkach. W czerwcu 1980 roku w Suwałkach, właśnie na jednym z placów zabaw obok nowo wybudowanego bloku, bawiła się 2,5-letnia Ania. Jej mama co chwilę wyglądała przez okno, sprawdzając, czy dziecko jest bezpieczne, czy nic się nie dzieje. W pewnym momencie to dziecko zniknęło jej z pola widzenia. Co się dzieje dalej?
Tutaj warto może wspomnieć, że rzecz dzisiaj nie do pomyślenia, aby tak małe dziecko zostało pozostawione bez opieki takiej bezpośredniej rodzica. W tym momencie, kiedy mama małej Ani zobaczyła, że jej córki nie widać, można przypuszczać, że się na początku wystraszyła, ale jeszcze zakładała, że gdzieś jest w pobliżu, gdzieś może za rogiem. Zbiegła na dół, zaczęła szukać, pytać ludzi wokół, no ale okazuje się, że dziecka nie było. Kobieta bardzo szybko udała się na milicję, tam zgłosiła zaginięcie swojego dziecka, natomiast funkcjonariusze początkowo na pewno starali się uspokoić kobietę. Też zachęcali do tego, żeby spróbowała jednak poszukać sama we własnym zakresie. Działania milicji rozpoczęły się dopiero kolejnego dnia około godziny 4 nad ranem. To wtedy właśnie milicjanci, później też żołnierze, ormowcy, bo wtedy też taka formacja była, ale też i zwykli ochotnicy, sąsiedzi, ruszyli na poszukiwania dziewczynki.
Miasto zostało podzielone na sektory, przeszukiwano piwnice, studzienki, place budów, zabaw, ale nigdzie nie znaleziono dziecka. Mijały kolejne dni, potem tygodnie, ale poszukiwania nie przynosiły efektu. Śledczym udało się jednak ustalić, że Ania była widziana w dniu zaginięcia, jak szła za rękę z młodym mężczyzną. I czy ten mężczyzna został namierzony? Już wtedy było wiadomo, kto to jest?
Wtedy nie było wiadomo. No, pamiętajmy, że cały czas to będzie wracało, że mówimy jednak o latach 80., a więc nawet możliwości identyfikacji twarzy były w znacznej mierze ograniczone i bazowały na zeznaniach świadków i porównaniu z tym, co się znajduje w aktach milicyjnej w tamtym jeszcze czasie. Także nie było jasne, jaka jest tożsamość tego mężczyzny, nie było wiadomo, kim on jest. Dobrze, że w ogóle było wiadomo, że taki fakt się pojawił. Warto wspomnieć, że właśnie to też był czas, kiedy nie było internetu, kiedy nie było szybkiego przepływu informacji. A tutaj mówimy jednak o Suwałkach, nie o dużej miejscowości. Natomiast mieszkańcy Suwałk podawali sobie z ust do ust tę wiadomość, że dziecko zaginęło i nie zostało znalezione. No to sprzyjało temu, aby budować wokół tego jakąś taką atmosferę strachu, paniki. Doszło podobno do takich sytuacji, że kobiety obawiały się swoje dzieci pozostawiać same, bez opieki. Niektórzy obawiali się nawet o wychodzenie z domu w towarzystwie tych małych dzieci. Ta atmosfera narastała, a to z kolei wywierało na pewno ogromną presję na śledczych, aby znaleźć przede wszystkim Anię, no i odnaleźć też sprawcę.
Niektóre plotki mówiły nawet o gangu handlarzy dziećmi, ale do tego śledczy w tamtych czasach nie dotarli. Przełom w sprawie nastąpił rok później. Dozorca jednego z zakładów w Suwałkach podczas obchodu dostrzegł wystające z ziemi ludzkie szczątki, no i prawdopodobnie doszli do tego śledczy, że te szczątki zostały odkopane przez jakieś zwierzę. Milicjanci ujawnili ludzkie kości, przy których znajdowały się strzępki odzieży. Rodzice Ani rozpoznali w nich ubrania należące do ich córki. Stało się jasne, że dziewczynka została zamordowana. Mało tego, niedługo, bo w listopadzie 1981 roku na osiedlu Domków przy Nadleśnictwie w Augustowie zaginęła 7-letnia Agata. Śledczy z Suwałk połączyli to ze sprawą zaginięcia Ani, a tym samym zaczęli podejrzewać, że za obiema sprawami stała ta sama osoba. No i znów rozpoczęły się poszukiwania. Te zakończyły się dużo wcześniej, aniżeli poszukiwania pierwszej dziewczynki, ale zakończyły się równie dramatycznie.
Odnaleziono bowiem ciało Agaty. Badania ujawniły, że dziewczynka została zabita, ale też została zgwałcona, więc to dodaje dramatyzmu tej sytuacji. Natomiast tym bardziej wzrosła ta presja na śledczych, aby odnaleźć sprawcę. Przypuszczam, że wtedy coraz bardziej docierało do mieszkańców, do rodziców zaginionej Ani to, że może ona nie żyć, zważywszy na to, co się stało z Agatą. Co prawda wtedy jeszcze nie było takiego wprost powiązania tych obu spraw, natomiast myślę, że w tak małej społeczności, jaką jest mieszkańcy Suwałk i okolic, no bo ta druga zbrodnia miała miejsce nie w samych Suwałkach, to można było z dużym prawdopodobieństwem, przypuszczam, zakładać, że jednak te sprawy się łączą i śledczy poszli właśnie tym tropem, skupili się bardzo mocno na tym, żeby ujawnić sprawcę tych zabójstw.
I w styczniu 1982 roku milicjanci zatrzymali Henryka, który miał wtedy 32 lata, był pracownikiem PKP. Niski, niepozorny mężczyzna, nigdy wcześniej nie karany, nieznany milicjantom. Jak się okazało, często zaczepiał dzieci, częstował je słodyczami, bawił się z nimi. Znany był wśród najmłodszych jako taki dobry wujek. Prawdopodobnie mała Ania, a później Agata zostały w ten sposób przez niego oszukane i zwabione.
On sam zresztą tak to mówił, że mała Ania potraktowała go jako członka rodziny i dlatego tak chętnie podała mu rączkę i z nim oddaliła się z tego placu zabaw, na którym wcześniej dziewczynka bawiła się sama. Nie dotarłem do takich informacji, które by wskazywały na to, w jaki sposób śledczy wpali na trop Henryka.
Natomiast wiemy, że mężczyzna przyznał się do zbrodni i brał udział w wizjach lokalnych, opisując ze szczegółami gwałty, zabójstwa i miejsca ukrycia obu zwłok. Zachodziła wtedy obawa o samosąd, bowiem mieszkańcy odgrażali się zabójcy. Biegli uznali, że Henryk w momencie popełniania czynów był poczytalny i proces w tej sprawie rozpoczął się w listopadzie 1983 roku i wtedy następuje pewna niespodziewana zmiana sytuacji.
Henryk wycofał bowiem swoje zeznania i stwierdził, że jest niewinny. Zaprzeczył, aby miał cokolwiek wspólnego z obiema zbrodniami. Ja tylko tutaj wrócę do tego, co powiedziałeś, a mianowicie do udziału Henryka w tych czynnościach procesowych, jakimi chociażby jest rekonstrukcja tych wydarzeń, odtworzenie tego, co się działo. To bardzo ważny element tej taktyki czy postępowania służb. Chodzi tutaj o to, że zdarzają się takie sytuacje, że w niektórych śledztwach z niewiadomych powodów osoby zupełnie nie mające z nimi nic wspólnego przyznają się do winy. Natomiast taki eksperyment w postaci odtworzenia krok po kroku, co się działo, przy uwzględnieniu tego, jaki jest materiał dowodowy zgromadzony, pozwala odsiać takie właśnie osoby, które zupełnie nie mają z tym nic wspólnego z daną sprawą, od tych, które faktycznie brały w tym udział. No i tutaj chyba śledczym wszystko pasowało, a zeznania Henryka układały się w jakąś spójną, logiczną całość. Tym bardziej musieli być chyba zdziwieni, kiedy mężczyzna wycofał te swoje zeznania i określił się jako niewinny.
Mimo to 19 maja 1984 roku Henryk usłyszał wyrok uznający go winnym i skazujący go na karę śmierci. W 1985 roku został powieszony w więzieniu przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie, ale przed śmiercią pisał pamiętnik. Twierdził w tym pamiętniku, że jednak jest niewinny. Podtrzymywał w tych swoich pisemnych relacjach, że całkowicie załamał się psychicznie, kiedy usłyszał o tym wyroku, że to straszna perspektywa, gdy faktycznie morderca chodzi po wolności, a on nie może pogodzić się z wyrokiem. Czy to nie jest w pewnym stopniu wybielanie? Ponieważ no jeżeli najpierw mężczyzna przyznaje się, ze szczegółami dokładnie opisuje, co się działo krok po kroku, a potem nagle mówi, że nie miał z tym nic wspólnego, pisząc jeszcze taki pamiętnik, no to wydawałoby się, że to jest jakaś kwestia może usprawiedliwiania siebie samego przed samym sobą?
Myślę, że te dwie kwestie właśnie. To znaczy jedna to takie tak wprost wobec śledczych wybielania się, czyli zdejmowania z siebie winy. Natomiast myślę, że Henryk był świadomy tego, że klamka zapadła i od tego wyroku nie będzie odwołania, więc myślę, że tutaj mógł nastąpić taki mechanizm psychologiczny czysto i to było właśnie rodzaj rozmowy Henryka z samym sobą. Tak bym to widział. No bo nie było wątpliwości co do tego, że śledczy uznawali go winnym. Do końca widzę się niewinnym, do końca nie przyznaję się do tego. Może szukał sam sobie jakiegoś rozgrzeszenia.
Dodajmy, że ostatnie zdanie w pamiętniku, które zapisał Henryk, to niewinnie skazany Henryk Dębski.
Kryminalne zagadki Podlasia.